Ogrodowe sprawy, odcinek 19. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe sprawy. Dzisiaj opowiem Wam o żywopłotach, o ich rodzajach, cięciu i nawożeniu. Z tego odcinka dowiecie się, po co w ogóle sadzić żywopłoty, jakie rośliny najlepiej się sprawdzają w tej roli, no i ile czasu trzeba czekać na upragnioną zieloną ścianę. Podpowiem Wam też, ile miejsca żywopłoty potrzebują w ogrodzie, kiedy je najlepiej sadzić i jak zaoszczędzić pieniądze na roślinach. Zapraszam do wysłuchania. Po co sadzić żywopłoty? No więc żywopłoty świetnie osłaniają od spojrzeń przechodniów czy sąsiadów. Rewelacyjnie sprawdzają się, chroniąc od mroźnego wiatru i spalin nasze ukochane rośliny. Stanowią też przepiękne tło dla innych roślin. Kiedy zdecydujemy się na posadzenie ściany roślin, zaprosimy do ogrodu ptaki, które chętnie gniazdują w krzewach. Warto więc sadzić rośliny, na których zostają owoce i nasiona aż do zimy. Żywopłoty pięknie wyglądają o każdej porze roku, niezależnie od tego, jaki posadzimy, a mamy do wyboru kilka rodzajów żywych ścian. Możemy sadzić u siebie żywopłoty zimozielone, czyli takie stworzone z iglaków, na przykład najczęściej spotykanych tuj szmaragd czy tuj aurescens, lub tuj olbrzymich, na przykład w odmianie zebrina. Żywopłoty z żywotników mogą być naprawdę wysokie, bo do 6 metrów mogą nawet dosięgać. Wiecznie zielone przegrody możemy też tworzyć z przepięknych i szlachetnych cisów pośrednich. Wszystkie te rośliny uwielbiają cięcie i tworzą gęste zasłony przez okrągły rok. Nie polecam cyprysów i jałowców, bo przemarzają, brązowieją, wypadają w nich dziury, no i wyglądają strasznie. Z roślin zimozielonych na żywopłot nadają się też czmieliny fortuna. Liście mają skórzaste w kolorze zielono-białym lub zielono-żółtym. Godne polecenia są odmiany takie jak Emerald Gaiety, Emerald Gold, a także Silver Queen. Za pomocą tych roślin możemy tworzyć niskie żywopłociki, na przykład obwódki rabat, jak i wysokie na 3 metry zwarte ściany. Te rośliny doskonale sprawdzają się do zakrycia brzydkich, zardzewiałych siatek ogrodzeniowych. Ostatnio coraz częściej na zimozielone krzewy wykorzystuje się laurowiśnie. Laurowiśnia może dobrze zimować u nas, jednak myślę, że ostatnia zima mogła pozbawić życia wiele metrów żywopłotów. No ale zawsze można próbować. Żywopłoty możemy tworzyć również z roślin zrzucających liście na zimę. Najpopularniejsze są teraz oczywiście graby pospolite i buki pospolite. One te swoje liście trzymają aż do wiosny, no ale nie są zimozielone. Świetnie nadają się na formowane żywopłoty, doskonale znoszą cięcie i nie są wymagające. Dodatkowo są tanim materiałem i łatwo się z nich sadzi żywopłoty. Jeśli chcemy czegoś innego, możemy zasadzić ligustr pospolity. To fajna i bezproblemowa roślina, dobrze znosząca suszę, zanieczyszczenia powietrza, a dodatkowo nie jest wybredna i urośnie nawet w słabej glebie. Bardzo często spotykamy w miastach, na różnych osiedlach właśnie żywopłoty z dawnych czasów z tej rośliny, bo ona dosłownie urośnie wszędzie. Ligustr może tworzyć żywopłoty do wysokości 2-3 metrów. Zimą, kiedy ten krzew zrzuci już liście, dla ptaków pozostają jeszcze ciemne owoce. Berbery z Thunberga to kolejna roślina, z której możemy tworzyć żywopłoty, i to zarówno formowane, jak i rosnące naturalnie. Berberys wyrasta na wysokość 1,5 metra i świetnie nadaje się do tworzenia ścian dla ptaków. Wytwarza czerwone owoce i jest krzewem kolczastym, no więc trudnym do pokonania dla ludzi i zwierząt. Ptaki czują się swobodnie w nich, bo koty, na przykład koty właśnie, nie dostają się tam do środka. Dzięki kolcom i ptaki, i jakieś, nawet u nas był taki przykład, że ropuchy czują się właśnie w tym berberysie bardzo bezpiecznie, bo ani właśnie kot, ani pies nie dostanie się tam do środka. Te krzewy mają bardzo ciekawe liście, w zależności od odmiany, czerwone, żółte czy zielone, możemy sobie wybierać. Niestety często berberysy chorują na mączniaka, czyli chorobę grzybową. I to był właśnie powód, dla którego u mnie w ogrodzie po wielu, wielu latach posiadania właśnie żywopłotu z czerwonolistnego berberysu, wykopaliśmy taki żywopłot i spaliliśmy, ponieważ rokrocznie te rośliny łapały właśnie chorobę grzybową. Możemy oczywiście w swoich ogrodach zasadzić żywopłot taki swobodny, przeznaczony do ogrodów naturalistycznych, wiejskich i leśnych, takie, których nie przycinamy. Zarówno możemy sadzić te żywopłoty jednolite, jak i mieszane, czyli takie, w których łączymy różne gatunki roślin lub ten sam gatunek w różnych odmianach. Wykorzystujemy do ich tworzenia głogi jednoszyjkowe, pęcherznice kalinolistne, wajgele, róże pomarszczone, śliwy tarniny, derenie białe czy forsycje. Takie żywopłoty są najbardziej naturalne, dostarczają najwięcej koloru w ogrodzie, bo zdobią liśćmi, kwiatami, no i owocami. Skoro kwitną, no to i pachną, więc ja bardzo lubię takie żywopłoty. Krzewy, które nie są strzyżone, nie są pozbawione też nasion cennych dla ptaków, więc jeśli myślimy właśnie o ptakach, no to zdecydujmy się na takie żywopłoty niestrzyżone. Jeśli więc chcecie być eko i chcecie mieć u siebie coś innego, no to zasadźcie u siebie właśnie taki żywopłot. Jeśli jednak macie naturę taką ułożoną, lubicie symetrię, elegancję i rzeczy, że tak powiem, pod sznurek, no to możecie założyć u siebie żywopłoty strzyżone, takie przeznaczone do ogrodów formalnych, eleganckich, symetrycznych. Tym żywopłotom nadajemy od samego początku konkretny, zamierzony i geometryczny kształt. Tutaj królują m.in. laurowiśnia, bukszpan i wspomniany wcześniej cis. Przy żywopłotach istotną kwestią jest to, aby nie wykosztować się za dużo na niego, czyli zastanowić się, jak możemy zaoszczędzić pieniądze. Jeśli jest nam wszystko jedno, z jakich roślin potrzebujemy żywopłotu, postawmy na rośliny tańsze. Ceny zimozielonych tuj są o wiele niższe na przykład niż cisa. Ligustr jest również tani, tak jak grab czy buk pospolity, więc zorientujmy się, czy te rośliny mogłyby u nas rosnąć i czy nam się podobają. Kolejny sposób na przycięcie kosztów to sadzenie roślin z gołym korzeniem. Kupujemy je w większych ilościach, powiązane w pęczki, bo około 100 sztuk one są tak wiązane. Zwróćmy uwagę, czy nasze pęczki w miejscu sprzedaży mają przysypane ziemią korzenie lub chociaż czy stoją w wiadrze z wodą. To jest bardzo istotne. Nie kupujmy roślin z wysuszonymi korzeniami, no bo będziemy musieli ich sporo wyrzucić, bo po prostu nam padną. Wysokość sadzonek powinna wynosić od 80 do 90 cm, no czasem się zdarzają takie 120, one również są odpowiednie. Najlepszą porą na zasadzenie jest jesień, czyli październik lub listopad, lub wczesna wiosna, zanim rośliny nie wypuszczą młodych liści. To jest bardzo ważne. Sadzonki wtedy lepiej się przyjmują i kosztują nieporównywalnie mniej niż te sprzedawane w doniczkach. A przecież tych roślin potrzebujemy naprawdę dużo. Warto przy zakupie zwrócić uwagę na to, czy rośliny mają dobrze rozwinięty system korzeniowy. W czasie transportu naszych sadzonek do domu zapewnijmy korzeniom wilgoć. Gdyby rośliny musiały poczekać na wsadzenie, to na to też jest sposób. Niezależnie od tego, czy będzie to trwało jeden dzień, czy dłużej, jeśli kupimy sadzonki i nie zdążymy ich wsadzić jesienią, to nic się nie stanie. Bez problemu przezimują zadołowane w ziemi, a wczesną wiosną będą mogły być posadzone. Teoretycznie dla roślin lepiej jest, gdy one są sadzone jesienią, bo mają więcej czasu na ukorzenienie, zanim nadejdą upały. Jeśli krzewy będą miały być wsadzone do gleby ciężkiej, lepszym okresem na to będzie wiosna. Gdzieś czytałam, że szczególnie buki nie powinny być wsadzane w glebę ciężką, ale z bukami ja nie mam do czynienia. Nie miałam nigdy wcześniej buków w ogrodzie, nie sadziłam ich, więc wam nie powiem, jak to dokładnie jest z nimi. Kiedy najlepiej sadzić żywopłot? Tak jak powiedziałam, z gołym korzeniem sadzimy wiosną lub jesienią. Natomiast są rośliny, które są sprzedawane tylko i wyłącznie w doniczkach. Nie znajdziemy ich z gołym korzeniem. No i jeśli będziemy zakładać taki żywopłot z roślin kupionych w doniczkach, no to taki żywopłot możemy sadzić od wiosny aż do późnej jesieni, czyli praktycznie cały rok, z wyłączeniem oczywiście zimy. I teraz dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, czyli jak sadzić. Żywopłot koniecznie trzeba posadzić starannie. To jest oczywista oczywistość. To nasza ogrodowa inwestycja na wiele lat, więc trzeba się przyłożyć. Najpierw najważniejsze, czyli wyrównywanie terenu i gruntowne odchwaszczenie. Przekopanie gleby widłami to dobry pomysł. Jeśli zasadzimy żywopłot chwasty, no to później już ich nie usuniemy ani ręcznie, ani za pomocą jakiegoś środka. O tym trzeba pamiętać. Następnie użyźniamy glebę kompostem. Rośliny w doniczkach sadzimy w 2 razy większe dołki niż ich bryła korzeniowa. To jest istotne, ponieważ musimy tym drobnym korzeniom dać przestrzeń do tego, aby się rozrastały. Natomiast jeśli mamy taką zwartą glebę i wykopalibyśmy taki sam dołek jak bryła korzeniowa, no to one od razu na starcie natrafią na zbitą ścianę gleby. Sadzimy oczywiście rośliny na tym samym poziomie, na którym roślina rosła w doniczce. W przypadku roślin iglastych trzeba zwrócić uwagę, by niechcący nie przysypać ziemią ich dolnych gałązek, bo to grozi gniciem i chorobami grzybowymi. Rośliny z gołym korzeniem przed posadzeniem trzymamy w cieniu i wsadzamy na około 2-3 godziny do pojemnika z wodą. Dzięki temu system korzeniowy będzie w super stanie. Dla ułatwienia sobie pracy możemy rozciągnąć w rzędach sznurek i sadzić pod sznurek. Sadzimy oczywiście w chłodny, pochmurny dzień w tak zwaną szczelinę, czyli nie kopiemy dołków, a jedynie wbijamy szpadel w ziemię, kołyszemy nim do przodu i do tyłu i w tak powstałą szczelinę wkładamy sadzonkę. Następnie, żeby ją zasypać, wbijamy szpadel ponownie, ale obok rośliny, tak by przechylając tym szpadlem przesunąć nieco ziemię i dosunąć ją do rośliny. W ten sposób na pewno zasypiemy jej korzenie. Nie zapominamy o udeptaniu ziemi przy każdej roślinie, ale nie za mocno, bo jeśli podepczemy zbyt mocno, możemy uszkodzić korzenie pod ziemią. Drugim sposobem sadzenia żywopłotów jest sadzenie w wykopany rów, a więc kopiemy rowek na odpowiednią głębokość, tak by korzenie roślin dobrze się w nim pomieściły, nie były pozawijane do góry, ani żeby rośliny nie były posadzone zbyt głęboko. Po rozsypaniu kompostu możemy już układać sadzonki. Ustawiamy je pionowo w odpowiednich odstępach i przysypujemy po prostu nagarniając ziemię. Po tym jak nagarniemy tą ziemię, udeptujemy i prostujemy rośliny, które na pewno się poprzechylały w trakcie sadzenia. No tak się zdarza zawsze, więc to trzeba zrobić, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No i rośliny, które zakopaliśmy zbyt głęboko, musimy lekko podciągnąć do góry. Następnie rozgrabiamy ładnie resztę ziemi i formujemy takie podłużne zagłębienie wzdłuż naszego żywopłotu, dzięki któremu woda po podlaniu nie ucieknie spod roślin. Po dobrym posadzeniu i podlaniu trzeba wszystko wyściółkować po to, by wilgoć dłużej została przy korzeniach, no i oczywiście po to, aby na świeżej ziemi nie zaczęły momentalnie między naszymi roślinami startować chwasty. Pilnujemy tej wilgotności w pierwszym roku ciągle, więc o tym musimy pamiętać. Jeśli sadzimy wiosną, od razu po posadzeniu rozpoczynamy także formowanie. Pierwsze cięcie wykonujemy na wysokości 20-30 cm od ziemi. Spowoduje ono, że każda młoda roślina podwoi liczbę pędów, które od dołu zagęszczą żywopłot. Wiosną następnego roku te pędy zmniejszamy znów o połowę. Żywopłoty przycinamy nie tylko od góry, ale i od boków. Najwygodniejsze są do tego oczywiście nożyce akumulatorowe, ale jeżeli takich nie mamy, no to możemy spróbować po prostu sekatorem do żywopłotów. Dalsza pielęgnacja polega na tym, że sprawdzamy, czy na żywopłocie nie ma chorób czy szkodników i ewentualnie nawozimy. Oczywiście ciągle walczymy z chwastami, bo one na pewno się pojawią, a jeśli nie wszystkie rośliny nam żyją, bo i tak się zdarza, to wymieniamy je jak najszybciej, by nowe rośliny, te nasze nowe sadzonki miały jak najmniejsze opóźnienie we wzroście względem reszty żywopłotu. Pilnujemy też, żeby darń nie wrastała w żywopłot i by go nie okradała z wody i ze składników pokarmowych. No bo często przy żywopłotach mamy od razu trawnik, więc to jest istotne. No i teraz przed założeniem żywopłotu, przed wybraniem roślin, powinniśmy zastanowić się nad kwestią, ile miejsca potrzebują nasze żywopłoty do tego, żeby rosnąć, ale też do tego, żeby pięknie wyglądać. Trzeba przemyśleć takie kwestie jak to, w ilu rzędach będziemy sadzić rośliny, czy będzie to jeden rząd, czy dwa rzędy, czy trzy, czyli sadzenie w tak zwaną piątkę. Druga kwestia to odstępy między roślinami w jednym rzędzie. No i kolejna, odstępy między rzędami tych roślin. Jeśli myślicie, że to wszystko, no to powiem Wam, że jeszcze nie. Jeszcze mamy kwestię taką, ile musimy odstąpić z tym żywopłotem od ogrodzenia. Jakie mamy ogrodzenie i jakiego mamy sąsiada? Czy chcemy mieć dojście do ogrodzenia za roślinami? Czy sąsiad się będzie cieszył z zielonej ściany? Czy wręcz przeciwnie, podleje roundupem, jeśli na jego stronę przechyli się choć jedna gałązka? I tak na przykład żywotniki sadzi się w rzędzie co około 60 do 100 cm w zależności od odmiany. Te najczęściej spotykane, czyli tuje szmaragd, sadzimy co 60. Dodatkowo powinny się one znajdować minimum 50 cm od ogrodzenia, dzięki czemu będą one miały wystarczająco dużo miejsca do rozwoju. Jednak konkretny ten rozstaw, tak jak powiedziałam, zależy od tego, jaką odmianę tego żywotnika sobie wybierzemy. W przypadku grabu, jeżeli żywopłot ma się zrównać z ogrodzeniem, no to odstęp od tego ogrodzenia powinien wynosić około 30 cm. A jeżeli chcemy móc wejść między żywopłot a ogrodzenie i na przykład przyciąć krzewy lub zrobić coś z ogrodzeniem, wymalować, nie wiem, naprawić, no to odsuńmy się od tego ogrodzenia jakiś metr. Z berberysami sytuacja wygląda tak, że sadzonki należy sadzić grupowo, czyli po dwie, trzy sztuki w odległości 30 cm od siebie. Dzięki temu nasz żywopłot będzie gęstszy już od samego dołu. Pęcherznice kalinolistne na żywopłot nieformowany sadzimy w jednym rzędzie w odstępach co 70-80 cm. W tym przypadku trzeba sobie uzmysłowić, że wszerz taki żywopłot zajmuje od metra do półtora metra, więc no, dużo więcej niż strzyżony. W przypadku grabów i buków, aby powstał szczelny żywopłot do strzyżenia, średnio trzeba policzyć 5 roślin na metr bieżący. Sadzimy je w pojedynczym lub w podwójnym rzędzie. No i odstęp między rzędami może wynosić od 20 do 40 cm w zależności od naszych preferencji. Rośliny w rzędzie oddalone muszą być od siebie o 20 cm. Wtedy będziemy mieć piękny żywopłot grabowy czy bukowy. Jeśli nie sadzimy ich w jednym rzędzie, tych roślin, tylko w dwóch, to na metr kwadratowy sadzimy od 8 do 10 sztuk. Sadzonki buka należy zasadzić w liczbie 3 sztuk na metr kwadratowy, czyli dużo mniej niż grabowych. No i mamy jeszcze ligustr, więc ligustru sadzimy w dwóch rzędach około 7 sztuk na metr bieżący. Pojedyncze rośliny sadzimy więc w rzędzie co około 30 cm. No to jeśli nasz żywopłot jest już posadzony, to następny krok, jaki pozostaje nam, to jego cięcie. Jeśli żywopłot liściasty posadziliśmy wiosną, to tniemy go zaraz po posadzeniu. Jeśli sadziliśmy go jesienią, to pierwszy raz przycinamy go wiosną następnego roku i to jest cięcie drastyczne. Musimy naprawdę mieć stalowe nerwy i nie obawiać się, ale ciachnąć bardzo dużo nasze sadzonki. Skracamy je do wysokości 1/3, ale w tej wcześniejszej wysokości, bez żalu. One szybko odrosną i do tego super się rozkrzewią dzięki hormonom wzrostu. Następne cięcie przeprowadzamy standardowo w drugiej połowie sierpnia i jest to cięcie korygujące. W kolejnych latach żywopłot liściasty, na przykład grabowy, też tniemy 2 razy do roku. Najpierw wiosną, a później w drugiej połowie sierpnia. Musimy pamiętać o tym, żeby ciąć nasz żywopłot, myślę tutaj o tym pierwszym cięciu głównie, rzeczywiście mocno. To pozwoli nam zbudować ścianę roślin zwartą już od samego dołu, czyli tuż nad ziemią będziemy już mieć piękne zabudowanie z roślin. Jeżeli będziemy się obawiać, będziemy oszczędzać te nasze sadzonki i to pierwsze cięcie zrobimy, nie wiem, powyżej połowy wysokości, bo będzie nam żal po prostu, no to nasz żywopłot od dołu będzie łysy. Będą nam przechodziły psy, koty, będzie to fatalnie wyglądało, więc nie bójcie się i pierwsze cięcie zróbcie naprawdę porządne. Jeśli chodzi o cięcie tuj w żywopłotach, przeprowadza się je w okresie wiosennym, czyli tak jak u liściastych, ale tutaj w drugiej połowie marca lub w pierwszej połowie kwietnia. Oczywiście zależy to od pogody. No i robi się jeszcze cięcie na koniec lata, czyli w sierpniu. Tuje przycinamy również i od góry, i od boku. Pamiętajmy o tym, bo ja zrobiłam taki błąd, że kiedyś przez lata mieliśmy żywopłot z brabantów, z żywotników w odmianie brabant. Miał być piękny, no ale nie był. Wiązaliśmy opadające gałązki, rozchylające się od góry. Wyglądało to fatalnie. Później wymieniliśmy nasz żywopłot z żywotników Brabant na żywopłot z żywotników Szmaragd. Zdecydowanie jest to lepsza odmiana, natomiast robiliśmy taki błąd, że zbyt późno zaczęliśmy je przycinać od góry i nie przycinaliśmy ich zupełnie od boku. No bo szmaragd słynie z tego, że nie wymaga cięcia, że zawsze pięknie wygląda, no i że się nie rozchyla, bo jego pędy naprawdę fajnie idą w górę i nie wychylają się na boki, tak jak u brabantów. Natomiast teraz po latach widzę, że oczywiście u nas nie jest jeszcze za późno, mimo że są już bardzo wysokie, ale widzę, że od paru dobrych lat mogłam je już ciąć po bokach. Byłyby wtedy bardziej zwarte, a tak jestem w stanie policzyć każdą tuję osobno i nie jest to taka po prostu jednolita zielona ściana. Więc tuję tniemy od początku, od góry, no i od boków. Żywopłoty swobodne, rosnące tak naturalnie, też wymagają odrobiny cięcia. Pod koniec zimy wycinamy z nich najstarsze pędy, po to, by krzewy wypuściły nowe gałązki. Tniemy na samym dole przy ziemi, czyli u podstawy pędu, i wycinamy też pędy suche i uszkodzone. Nasze żywopłoty oprócz cięcia wymagają również nawożenia. No i to wygląda tak, że młody żywopłot sadzony jesienią nawozimy dopiero od wiosny. Nie robimy nic jesienią, żeby mu nie zaszkodzić. Zaczynamy dopiero w następnym roku. W kwietniu możemy zastosować na przykład azofoskę lub inny nawóz azotowy, potem w czerwcu, a potem w połowie lipca. Odpowiednia dawka to jedna duża garść na około 1,5 metra bieżącego żywopłotu. Nawożenie wiosenne jest dla tych naszych roślin rosnących w ścianie najważniejsze, by pięknie rosły. Oprócz tego doglebowego mamy jeszcze do wyboru nawożenie dolistne, czyli w płynie. Podajemy składniki odżywcze przez podlewanie liści. Rośliny bardzo dobrze reagują na taką formę. Iglaki dodatkowo możemy nawozić nawozami wieloskładnikowymi do iglaków. To jest taki nawóz przeciwbrązowieniu igieł. No i musimy pamiętać o tym, tak jak powiedziałam, żeby nie nawozić zbyt wcześnie, czyli żywopłoty sadzone wiosną zaczynamy nawozić dopiero po upływie 4-5 tygodni od posadzenia i w pierwszym nawożeniu stosujemy dla bezpieczeństwa połowę zalecanej dawki. Robimy tak dlatego, że rośliny mogą nie być jeszcze super ukorzenione, a więc może im to po prostu zaszkodzić, bo mogą być jeszcze osłabione. Później już standardowo nawozimy, tak jak na przykład jest napisane na opakowaniu, tak jak producent danego nawozu zaleca. No i teraz tak, kiedy zasadzimy taki żywopłot z takich roślin czy innych, zastanawiamy się, przebieramy nogami ze zniecierpliwienia i zastanawiamy się, jak długo musimy czekać na ten nasz efekt tej upragnionej ściany. Więc ja Wam powiem tak. W przypadku różnych roślin ten okres oczekiwania jest różny. Oczywiście zależy też od tego, jak wysoki chcecie mieć żywopłot, jak często będziecie go ciąć, natomiast jak się nie zasadzi, to się człowiek nie doczeka. Im szybciej zasadzicie, tym szybciej Wam urośnie. No i pocieszające jest jeszcze to, że im rośliny są starsze, tym mają większe przyrosty. Na żywopłot grabowy, który ma mieć wysokość około 2 metrów, trzeba czekać kilka lat, około 5-6. W przypadku iglaków zależy oczywiście, jak wysokie rośliny kupimy, no i wsadzimy. Na przykład tuję możemy nabyć już całkiem spore, więc okres oczekiwania na dwumetrową ścianę będzie o wiele krótszy. Na szczęście tuj nie musimy ciąć, tak jak buków czy grabów, do 1/3 wysokości. U nas było tak z żywopłotami tujowymi, że po prostu ze względów finansowych, bo trzeba było dużo tych roślin, moja mama kupiła najmniejsze rośliny, jakie były dostępne na rynku, więc nasze sadzonki miały około 10-7 cm. Nie wiem, bo ich nie mierzyłam z linijką, ale były takie, że jak je zasadziłyśmy, to po prostu na tle brązowej ziemi nie było nic widać z odległości kilku metrów. No, wydawało mi się, że ten żywopłot nigdy nie urośnie. Ale jak przeliczyłyśmy, że aby obsadzić ogród i wcale nie dookoła, tylko po prostu z dwóch stron, to potrzebowałybyśmy ponad 130 roślin. Wychodził rachunek całkiem spory, a wiedziałyśmy, że my zadbamy, my podlejemy, my ładnie nawieziemy, więc te roślinki będą miały bardzo dobrą glebę, która u nas jest, więc będą rosły pięknie. No i tak się stało, słuchajcie, po myślę, że 10-11 latach mamy piękne, zielone ściany, tniemy je już ostro od góry, a mimo to no, mają chyba ze 4 metry, może nawet 5, w sumie nie wiem. Więc jeśli chcecie mieć żywopłot, to po prostu go zasadźcie. Im szybciej zasadzicie, tym szybciej Wam rośnie. Po spełnieniu tych wszystkich warunków, które wymieniłam Wam tutaj w tym odcinku, za parę lat będziecie mogli cieszyć się gęstymi, zielonymi ścianami i bez obaw korzystać z uroków ogrodu, nawet w samej bieliznie, słuchajcie. Tego Wam życzę. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na mojej stronie ogrodowesprawy.pl w zakładce podcast. Kolejny odcinek, jak zwykle, ukaże się w niedzielny poranek za 2 tygodnie. Zapraszam też na YouTube, gdzie co tydzień jest nowy film, no i na Facebooka po różne newsy ogrodnicze. Na mojej stronie możecie znaleźć też kurs wideo o rozmnażaniu roślin ozdobnych w praktyce. Jeśli interesuje Was ten temat, no to zapraszam. Do zobaczenia i do usłyszenia.